życia Jezusa Chrystusa. Jeszcze się nie pokusiłem, aby policzyć, ile tych rozważań jest już, ale już ich trochę było. Staramy się omawiać życie Jezusa w takim chronologicznym porządku. To oczywiście jest trochę problematyczne, dlatego że nie do końca możemy mieć stuprocentową pewność, jak to wyglądało. Możemy po prostu przyjąć pewne scenariusze. To tylko pokazuje nam, że nie do końca jest to aż tak bardzo istotne. Ważne jest, żebyśmy znali życie Jezusa Chrystusa. Ważne jest, żebyśmy starali się to jakoś ułożyć, ale głównie po to, by poznać Go i wiedzieć, z kim mamy do czynienia i na tej podstawie wiedzieć, jak budować z Nim relacje, ale też, co jest Jemu miłe, jak powinniśmy żyć, jak czego On uczył swoich uczniów, a więc czego uczyć chce również nas. Życie Jezusa Chrystusa, człowiek z uschłą ręką, to jest ta historia z synagogi i takie bardziej praktyczne zastosowanie. Jezus daje ukojenie. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. Pierwszy fragment. Oczywiście wszystkie miejsca mamy tutaj wymienione, gdzie ta historia występuje. A teraz przeczytajmy pierwszy fragment. Uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi nie? Rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej szata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. O co chodzi uczniom Jana Chrzciciela i faryzeuszom? Czemu stoją tutaj ramię w ramię naprzeciw Jezusa, Jego uczniów, czyli w jakiejś kontrze, w kontrze. Czemu wytykają Jezusowi i Jego uczniom jakąś niewłaściwą postawę, niewłaściwą praktykę? Uczniowie Jana Chrzciciela najprawdopodobniej przyjęli praktykę postu, którą wprowadzili faryzeusze i oni pościli w poniedziałki i w czwartki. Nie było to ustanowienie Pisma Świętego, ale taka praktyka wprowadzona przez faryzeuszy w ramach wielu innych przepisów, które wprowadzili, aby tłumaczyć, rozwinąć, nie wiem, uszczegółowić nauczanie Pisma Świętego. Pan Jezus im powiedział, że niejednokrotnie z tego powodu unieważnili przykazania Boże. Znamy to dobrze, prawda? A więc nie była to praktyka biblijna, te posty w poniedziałki i czwartki, lecz stworzona przez faryzeuszy, która utrwaliła się z czasem i właśnie została prawdopodobnie przyjęta również przez uczniów Jana Chrzciciela. Swoją drogą to ciekawe, że uczniowie Jana przyjęli taką praktykę, prawda? Już zaczął zachodzić pewien proces, o którym dzisiaj tutaj powiemy i wyraźnie widać, że teraz razem uczniowie Jana i faryzeusze oczekują, że podobnie uczyni Jezus wraz ze swoimi uczniami. Prawda? To jest... Chcielibyśmy, żebyście praktykowali tak samo. A jest pewna presja. No tutaj wyczuwalna wyraźnie w tych słowach. Ale Jezus odmawia. Odmawia grzecznie, kategorycznie, stanowczo. Po pierwsze dlatego... I tutaj to widzimy, że dopóki jest ze swoimi uczniami, im nie wolno pościć. I to jest ciekawa sprawa, bo i ruch faryzeuszy, i Jan Chrzciciel ze swoimi uczniami, i Jezus ze swoimi uczniami, oni mieli pewne takie swoje zabarwienie, taką charakterystykę. Jan Chrzciciel na przykład, on był surowym kaznodzieją. Chodził, wiecie, w tej sierści wielbłądzie, jadł szarańcze, miód leśny, był ascetą. I wszystko było podporządkowane jednemu nauczaniu. On to dopiero głosił na jeden temat. Upamiętajcie się, nawróćcie się, wyprostujcie ścieżki swoje, Mesjasz nadchodzi, trzeba się przygotować. I wszystko było poddane, wszystko w jego usłudze, sposobie bycia, nauczaniu temu jednemu tematowi. I Jan był bardzo ascetyczny w formie. I można powiedzieć, w jakimś kontraście do niego było to, co robił Jezus i jak to robił. I można by śmiało powiedzieć, że to z kolei na tle tego, co robił Jan, było niezwykle pogodne i radosne. I czasami do tego stopnia, że ludziom to jakoś tam graniczyło prawie z jakimś takim obrazoburczą pobożnością, że jakoś tak radośnie, jakoś tak za bardzo według niektórych. Być może nawet niektórzy z nas by w pewnym momencie podeszli do Pana Jezusa i powiedzielibyśmy, słuchaj, to jest za wesołe, za pogodne. Tutaj trzeba wprowadzić trochę więcej takich elementów poważnych. Ale dlaczego Jezus taki był? Bo o ile Jan głosił właśnie potrzeby opamiętania, nawrócenia, mówi, siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, opamiętajcie się, a jak nie, to po prostu ona pójdzie w ruch, zostaniecie wycięci. O tyle Jezus, on zapowiadał i cieszył się nadejściem Królestwa. A była inna perspektywa, prawda? I to też tłumaczyło, dlaczego on w tej swojej pobożności i formie taki był. Jezus jako pobożny Żyd wraz ze swoimi uczniami z pewnością pościł w dniu pojednania, ale nie miał zwyczaju pościć dla samego poszczenia. Czyli mamy posty w piątki, więc pościmy. Prawda? Nie, po prostu post musiał być celowy. To musiało mieć naprawdę bardzo praktyczny wymiar i cel. Jezus powiedział, że kiedy odejdzie, jego uczniowie będą pościć. Pytanie brzmi, dlaczego? Chrześcijański post, to się taki mądry napisał, skierowany jest ku przeszłości i ku przyszłości. Ku przeszłości, gdy patrzymy na krzyż, gdy przychodzimy ze swoimi grzechami i nieraz jest tak, że z czymś sobie nie radzimy i wtedy próbowaliśmy jeden, drugi, trzeci raz i mówimy komuś, bracie, siostro, posłuchaj, módl się ze mną, załóżmy post o to, prawda? A więc ku przyszłości, gdy chodzi o krzyż i ku przyszłości, gdy chodzi o przyjście Królestwa i temu, że oczekujemy, że chcemy zachować gorliwość, że chcemy być znalezieni w wierze, że chcemy nie ustawać w boju. I to wszystko ma głęboki sens. Nie poniedziałek, czwartek czy piątek, ale bardzo celowe zastosowanie. Bardzo celowe zastosowanie tej praktyki. Jezus odmawia również z innego powodu. To też widać w tych słowach. Zawsze istnieje pokusa, aby wziąć odrobinę z nowego, atrakcyjnego, tego, co pociąga dzisiaj tłumy i przykryć stare, żeby było bardziej atrakcyjne. I po części można powiedzieć, że faryzeusze, oni chcieliby wykorzystać Jezusa do swoich celów. Chcieliby, żeby był ich twarzą, ale na ich zasadach, po ichnemu. Musiałby Jezus pójść na ustępstwa, na kompromis, dostosować się, stać się ich człowiekiem. Ale Jezus nigdy nie popierał takiego postępowania, jakiś retusz, upięknić to, unowocześnić, a nuż się spodoba ludziom. On wymagał od swoich uczniów całkowitej zmiany myślenia. Opamiętajcie się, to było zmieńcie swoje myślenie, a za tym idzie postępowanie. I myślę, że to jest oczywiste, że on oczekiwał, że to będzie dogłębna przemiana. Nie powierzchowna, nie kosmetyczna, ale dogłębna przemiana. I dokładnie tego samego oczekiwał od faryzeuszów. I to ich denerwowało, że tutaj taka dostojna szkoła, tradycja, a on mówi, że tak to jest ważne, ale dzisiaj ja przynoszę nowe. I albo całkowicie zmienicie myślenie, albo nie będziecie mieli w tym udziału. Prawda? Dzisiejszy fragment ukazuje pewien naturalny proces. On jest naturalny, ale niepożądany. To jest proces starzenia się zborów, kościołów. Nie chodzi o postępujący w wieku członków zboru. Tylko chodzi o takie kostnienie środowiska i zastępowanie żywej więzi z Bogiem powiększającymi się zasobami jakichś przykazań, przepisów, zastąpienie tej żywej relacji takim właśnie zbiorem licznych zasad. Jest to naturalny proces, ale absolutnie niepożądany i trzeba mu się świadomie przeciwstawiać. Wszystkie kościoły poddane są temu procesowi, wszystkie zbory są poddane temu procesowi. I to, co jest wymagane, to jest to, żebyśmy widząc, że taki proces zachodzi, przeciwstawili mu się. Musimy być zawsze w żywej relacji i więzi z Jezusem Chrystusem. A więc człowiek ginie w gąszczu przepisów, zatracając to, co jest istotą wiary, żywą, pełną pasji więź z Bogiem, opartą na miłości i zaangażowaniu, gdzie system staje się celem samym w sobie. To w tych słowach Jezusa, że to nie człowiek jest ustanowiony dla sabatu, ale sabat dla człowieka. I to jest ważne, żebyśmy tutaj to wychwycili. Że to wszystko nie istnieje jak gdyby dla siebie samego i my po prostu musimy tutaj chodzić, ponieważ to musi funkcjonować. Tylko to jest po to, abyśmy my mogli wzrastać, żyć z Bogiem, cieszyć się bliską więzią z Nim, zyskiwać siły do chodzenia z Nim. Jezus powiedział, szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. I można to przekręcić. Można to zgubić. Prawda? Można to zgubić. Czytamy. Stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża. Uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. A po prostu szli przez pole i tak byli głodni, więc sobie zrywali, przedmuchiwali i jedli ziarno, tak żeby się posilić. I zobaczcie, za nimi szli faryzeusze. I mówią, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno. Oni widzą złamane przykazanie, a co widzi Jezus? Głodnych uczniów. On im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie, był głodny, on i ci, którzy z nim byli. Wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I tu widać różnicę tego, jak Jezus patrzył na człowieka, na przykazania i jak patrzyli faryzeusze. Jezus jako bogobojny Żyd z pewnością świętował szabat. Nie ma wątpliwości. W sabat chodził do synagogi. Gdzie my jesteśmy w niedzielę o godzinie 10? Jezus chodził do synagogi. To był dzień odpocznienia, który trzeba było spędzić we właściwy sposób. I ta historia pokazuje nam, jak należy spędzać dzień odpocznienia. Jak należy odpoczywać. Jak chrześcijanie odpoczywają. W centrum tego dnia jest Syn Człowieczy, który jest Panem tego dnia, Jezus Chrystus. On przychodzi do swoich, aby ich posilić, nakarmić i czerpie z tego radość. I to naprawdę jest powód do cieszenia się. Po prostu do... Że to nie jest czas, gdzie po prostu ktoś ma nas, wiecie, rozliczać, punktować, jak ty się ubrał, jak ty się zachowujesz i tak dalej. A tu chodzi o to, że dostrzegamy siebie nawzajem i widzimy nasze potrzeby, jesteśmy wrażliwi na te potrzeby. I to nas dotyka do głębi, że może ktoś siedzi smutny, a może wiemy, że właśnie ktoś jest po prostu, akurat przychodzi trudny czas. Przypominamy sobie, widząc go. Wiecie, no jak dzisiaj na nabożeństwie możemy wszyscy sobie nawzajem usługiwać? No bo pastor mówi kazanie, zespół śpiewa, chór. Chór usługuje również. Bracia wychodzą, czytają słowo. Bracia na górze dbają o to, żeby to wszystko dźwięczało i świeciło. Ale my też możemy mieć zawsze wszyscy taki aktywny udział. Śpiewamy pieśni, ale właśnie też widzę, ojej, przecież on, ona ma teraz trudny czas. Ja może nie pamiętałem o tym w tygodniu, ale tutaj widząc mojego brata, siostrę, po prostu modlę się o to. Jesteśmy ciałem. I dostrzegamy drugich nie po to, by sobie przypomnieć o jakimś ich upadku, błędzie i powiedzieć, no właśnie, dobrze, że przyszedł, to kazanie jest do niego. Tylko po prostu dostrzegamy tego człowieka i chcemy się modlić o niego. Modlimy się, Panie, podnieś go. Bo Panie, po prostu rozwiąż tę sprawę. Prawda? To jest całkowicie olbrzymia różnica w podejściu, jak przychodzimy tutaj na to miejsce. Takie pytania. Braci, siostro, czy nadal czerpiemy radość z bywania w zborze? No, nabożeństwach. Czy czerpiemy radość z naszej relacji z Jezusem? Czy to nas ożywia? Wiecie, to kazanie naprawdę zapadło mi. Garderoba chrześcijanina. Tamten obraz, że nie ten, kto nakłada fartuch biały, przez to staje się lekarzem, ale to lekarz nakłada biały fartuch, bo nim jest, żeby wszyscy widzieli, kto jest kim. Policjant chodzi w mundurze, powiedzmy niebieskim, żołnierz w zielonym, tak, a lekarz w białym kitlu, żeby wszyscy widzieli, kto kim jest. A chrześcijanie chodzą ubrani w naturę Bożego dziecka. Określone usposobienie względem siebie, prawda? Poruszający obraz. Czy relacja z Jezusem ma na nas taki właśnie wpływ, że nas ożywia, odświeża, inspiruje, wzmacnia? Czy czas spotkania z Jezusem jest dla nas czasem radosnego świętowania? Czy może czasem smutnego, mozolnego wykonywania różnych religijnych czynności? Musimy zrobić jeszcze to, to i to, żeby jakiś pakiet został wypełniony. I czy ludzie patrząc na nas z boku, no właśnie co widzą? A również inne ważne pytanie, co my widzimy patrząc na innych? Zobaczcie, jaką atmosferę w przeciwieństwie do Jezusa wprowadzili faryzeusze. Jezus idzie z uczniami, jest tak, wiecie, oni odpoczywają, biorą ziarno, mielą, jedzą. Tam jest taki odpoczynek. Jezus ich posila, zachęca, idą do domu, może idą do synagogi. A za nimi idą ludzie. I tylko odhaczają. Zmielili ziarno. Minus. Krecha. Przesiewali ziarno. Krecha. I kolejny, i kolejny. I zanim my dojdziemy do synagogi, to my im powiemy, ile rzeczy niewłaściwie zrobili i zawiedli Boga. Ale my już widzimy z tej historii, że to ci ludzie zawiedli Boga. Taką swoją postawą. Wstąpiwszy znowu do synagogi, czytamy, był tam człowiek z uschłą ręką. Kiedyś był zdrowy, ale z czasem ta ręka uschła. No nie wiem, to lekarz mógłby się wypowiedzieć, jak to jest, że ta ręka uschła, albo co to może w ogóle być za stan. No sucha ręka, no. Tak sobie zaraz wyobrażam, że to jest jak drzewo. Tutaj zielona, tu jedna gałąź sucha, tak? Co to za choroba? No nie wiem. Z uschłą ręką. I zobaczcie znowu, podpatrywali go. Nie wiem, czy w czasie modlitwy, tak? Prawda? Czy podpatrywali go. Czy uzdrowi go w sabat? Bo mieli takie pragnienie. Widzisz, że Bóg działa? Nie. Aby go oskarżyć. Może tam, nie wiem, byli jacyś bliscy tego człowieka i tak myśleli sobie, ojejku, jak to dobrze by było, żeby Jezus go dostrzegł i po prostu go uzdrowił. I ci po prostu czekali w napięciu, że może właśnie to się stanie. Ale tamci podpatrywali, czy go uzdrowi, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. Jakie napięcie? Wszyscy wiedzą, że coś się zaraz wydarzy. No, znając Jezusa było wiadomo co. Ale Jezus mówi tak do faryzeuszy. Słuchajcie, czy wolno w sabat dobrze czynić? Takie proste pytanie. No więc o to chodzi w tym dniu. O to chodzi, gdy się zgromadzamy. Czy wolno dobrze czynić? Czy wolno źle czynić? Życie zachować? Bardzo skrajnie. Czy zabić? A oni milczeli. Zobaczcie, różne przesłanki towarzyszą ludziom, jak przychodzą do synagogi. I różne przesłanki towarzyszą ludziom, jak przychodzą do zboru. Jedni chcą widzieć Boże działanie po to, żeby się radować, a inni chcą widzieć Boże działanie po to, żeby mieć powód do rozmów niebudujących wcale. Jedni chcą widzieć, jak czyjeś życie jest zachowane, a inni idą z zamiarem, aby zabić. Ja mu tak powiem, że on się długo nie podniesie. Jezus ich o to pyta i jaka jest odpowiedź? A oni milczeli. Ze wstydu milczeli. Widzi serca. A więc jejku, ale głupia sprawa. Nie ze wstydu wcale. Spojrzał na nich z gniewem. Najpierw tam był piorun w oczach, a potem po prostu zrobił się smutny. Zasmucił się. Dlaczego? Bo mieli twarde serca. Milczeli nie dlatego, że było im wstyd. Milczeli, bo wiedzieli, że jest jedna odpowiedź. Mistrzu, nauczycielu, ratuj go. Pewnie, uczyń dobrze. O nie, byśmy przyznali, że można to robić. W życiu, absolutnie nie. Dlatego milczeli. A Jezus pozostaje sobą i mówi temu człowiekowi, wyciągaj rękę. I on wyciągnął. To było to Boże Słowo, niech się stanie. Przecież on nie mógł tej ręki wyciągnąć, ona była sucha. Wyciągnij rękę. i jego ręka wróciła do dawnego stanu. Ale radość. Ten człowiek może miał zawód i znowu mógł go wykonywać. Mógł wrócić do normalnych obowiązków. Nie będzie musiał już żebrać, po prostu, bo każdy normalny, zdrowy człowiek chce pracą własnych rąk zarabiać na życie. A faryzeusze wyszedłszy zaraz, tylko to się stało, wyszli natychmiast z synagogi. Stanęli za rogiem i naradzali się z hradjanami, jak by go zgładzić. No niesamowite. Tak być zacietrzewionym. Kto mógł taką rzecz uczynić? Ale to się nie liczyło. Kiedy patrzymy na ten obraz, to nam się pojawia taka myśl. Co jest w sercu Jezusa, gdy myśli o spotkaniu z nami? Prawda? Ewidentnie to widać. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Wyobrażacie sobie, jakby Pan Jezus stał tutaj? A niedziela, wszyscy jesteśmy. Słuchajcie, przyjdźcie tutaj wszyscy. Ile by trwało to nabożeństwo? O każdego z was chcę się pomodlić. Z każdym z was chcę porozmawiać. Dam wam ukojenie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A kto nie jest? Mówi się, że współczesny człowiek jak żaden inny jest pod wielkim stresem, presją. Kto nie jest spracowany i obciążony? Kto jak nie Jezus wie najlepiej, w jaki sposób powinniśmy rozumieć i stosować prawdy Biblii? On po to przyszedł, bo ludzie po prostu pogubili się. Jezus przyszedł, powiedział, słuchajcie, kazanie na górze czym jest? Powiedziano to i to, a ja wam mówię, ma być tak. Tak to miało wyglądać. Tak miało założenia Bożego być. I wy, moi uczniowie, Jezus to mówi do uczniów, tak powinniście postępować sprawiedliwością dużo bardziej obfitszą niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, tak? To nie jest jarzmo ciężkie, przykre, ale miłe i lekkie. Jezus wnosił taką atmosferę radości z życia Bożym Słowem i wnosił też taką radość. No ludzie się cieszyli, widząc, co się dzieje, po prostu cieszyli się, no. Jejku, temu Bóg pomógł, temu Bóg pomógł, temu pomógł, temu pomógł. A przecież on się nie zmienił. Jezus doskonale wie, jakim dniem miał być dzień odpocznienia. Wiecie, co mi się marzy, że my na nabożeństwach będziemy się o siebie nawzajem modlić. Nie tam, żeby nie było jakiegoś bałaganu, nie? Ale jak jesteśmy w ławkach, że się zwrócimy do siebie, po prostu jedni o drugi będziemy modlić się o siebie nawzajem. A jest powiedziane, że w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Niedziela, czas spotkania Kościoła, czy to jest w niedzielę, czy nie. Sabat nie był tylko przywiązany do soboty. Wiemy z Pisma Świętego, że sabat był dniem odpocznienia, czasami wypadał w inny dzień niż sobota. To był dzień odpocznienia, który dał Bóg. I Jezus przychodzi i mówi, ja w tym dniu chcę usługiwać Tobie. To jest niesamowite. Więc jak przychodzimy na nabożeństwo, to po prostu bądźmy pełni takiego oczekiwania, naprawdę oczekiwania radosnego, Panie, skoro tak jest, to ja tutaj przychodzę do Ciebie z moim sercem, z moimi problemami i kładę to przed Tobą, a Ty mnie ukój, podnieś. To pokazuje nam, czego człowiek może spodziewać się po Jezusie, jeżeli przyjdzie do Niego z właściwą postawą, ze szczerym sercem, w Pismo Święte nie jest nam dane po to, by wytykać nam nasze upadki, tak? Że czytamy je i mówimy, o znowu tutaj, ojej, i tu zawiodłem. Nie po to nam Bóg dał Pismo Święte, dał nam po to, abyśmy przychodzili z tym do Jezusa i mówili, Panie, ja tak chcę żyć, uzdolnij mnie. I On to uczyni. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Chcę każdego z was posilić. Uczniowie Jezusa mają być znani ze szczególnej radości, która jest następstwem tego spotkania z Jezusem. Byłem z Jezusem, On to uczynił dla mnie. On jest niezwykły, On jest niesamowity. Lubię słuchać świadectw ludzi, którzy się nawrócili. A po prostu to od nich bije. Lubię słuchać świadectw naszych seniorów, którzy chodzą z Jezusem. To od nich bije, że Jezus jest dobry, że jest niezwykły. Te historie, jak ich ratował, pomagał przejść, są niesamowite. Jeszcze jak spojrzymy w tył na kilka pokoleń, bo tak jest w naszych zborach. Ostatnio byłem u takiego braterstwa. Patrzyliśmy na nich, na ich dzieci, na wnuków. Łaska Boża, niezwykła. Jezus nie przyszedł po to, aby nas przybić, szykanować, zniewolić, oskarżać, potępiać. Kto potępia? No wiemy z Biblii. Przyszedł, aby nas podnieść, abyśmy mieli życie i powiedzieć, a teraz idź i więcej nie grzesz. I to też nie jest, wiecie, takie coś, no a teraz zobaczmy, wykaż się. To nie, idź i więcej nie grzesz, to jest to Jego błogosławieństwo, ja Cię do tego uzdalniam. Ja daję Ci siłę. Umiejętność, byś w taki sposób żył. Życie Jezusa Chrystusa, człowiek z uschłą ręką, ręka wróciła do poprzedniego stanu. Jezus daje ukojenie. Gdyby tutaj dzisiaj stanął, popatrzyłby Ci w oczy i by powiedział, no dobra, to mów jak jest. Porozmawiajmy o tym. Pomódlmy się o to. Pozwól, że coś zrobię w tej sprawie. Taki po prostu. Na pewno to jest Jezus z Ewangelii. To dlatego ludzie się garnęli dookoła Niego. I my teraz przyjdźmy w modlitwie.